Wiecie, zanim Bóg stworzył człowieka, przygotował dla niego świat pełen miłych i pożytecznych rzeczy, by człowiek mógł żyć i cieszyć się. I w Księdze Rodzaju określone są one słowem rzeczy. Czyli wszystko, co Bóg stworzył, zanim stworzył człowieka, nazywał to rzeczami. Stworzone były dla człowieka, ale zawsze miały mu służyć. Czyli wszystkie te rzeczy, piękne i pożyteczne, miłe, miały człowiekowi służyć i być w stosunku do niego zewnętrzne. Czyli to wszystko, co Bóg stworzył przed, miało otaczać człowieka. Czyli to było jego otoczenie. Zwierzęta, rośliny, wszystko, co Bóg stworzył przed stworzeniem człowieka, miało być na zewnątrz człowieka. W głębi serca ludzkiego była świątynia, gdzie nikt oprócz Boga nie był godny wejść. Tak Bóg zaplanował, tak Bóg stworzył. Wewnątrz niej był Bóg, a na zewnątrz tysiące darów, którymi Bóg obdarzył człowieka. Wszystko to, co go otaczało, miało być na zewnątrz. Lecz grzech pomieszał to i uczynił Boże dary źródłem zniszczenia człowieka. Nasi wrogowie pojawili się, gdy Bóg był zmuszony do opuszczenia wewnętrznej świątyni, a rzeczy uzyskały pozwolenie tam wejść. To się stało w pierwszej Księdze Mojżeszowej, kiedy czytamy o stworzeniu człowieka i o grzechu, jak również o relacji człowieka i Boga. W sercu ludzkim rzeczy wzięły górę. Ludzie przez swą naturę nie mają teraz pokoju w swych sercach, ponieważ Bóg już nie zasiada na tronie. Natomiast w moralnej ciemności agresywni i uparci uzurpatorzy walczą tam między sobą o tron. Kto zasiądzie na tronie naszego serca? Wyobraźcie sobie dwoje dzieci, bawiących się zabawkami. Gdy jedno dziecko bierze pewną zabawkę, to drugie chce się bawić tą samą zabawką. Wiecie, dwójka dzieci w piaskownicy. Jedno bierze zabawkę, ale to drugie chce się bawić tą samą zabawką. Dlaczego? Dlatego, że natura człowieka jest właśnie, polega na tym, że myśmy zastąpili słowo Bóg na moje, mój. A propos piaskownicy. Chciałbym, abyśmy przeczytali fragment z Bożego Słowa, z czwartej Księgi Mojżeszowej. Z czwartej Księgi Mojżeszowej, 14 rozdział. Od pierwszego do 20. Będzie to długi fragment. Jest tu mowa o tym, jak lud buntuje się przeciwko Panu. Kiedy wyszli już z Egiptu, przeszli przez morze, dotarli do pustkowia. No i co dalej? Czytajmy. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni. Obyśmy pomarli. Dlaczego? Zatrzymajmy się chwilę. Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, z kraju, w którym byli w niewoli, w kraju, w którym byli ciemiężeni, w kraju, w którym byli bici i traktowani jako niewolnicy. Nie byli wolnym narodem, tylko musieli pracować na Egipcjan. Cała ekonomia polegała Egiptu polegała na tym, że oni czerpali zyski z niewolnictwa, tak naprawdę. Egipcjanin nie parał się jakimś rzemiosłem czy pracą, do której mógł zmusić niewolnika. I Bóg wyprowadził Izraela, dlatego że jeżeli Bóg obiecuje coś, to czyni. Oczywiście, można by było rzec, ale Bóg nie uczynił tego w momencie, kiedy obiecał, tylko ileś tam lat później. No tak, dla Boga dzień jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. I nie my decydujemy o tym, kiedy Bóg to uczyni, tylko to, co obiecał, to uczyni. Wcześniej czy później. On to uczyni. I kiedy wyprowadził Izraela z Egiptu, przeszli przez morze, szli przez pustynię i Bóg prowadził ich w słupie dymu w dzień, w słupie ognia w nocy. I oni wszystko to widzieli na własne oczy. I ja zazdroszczę im, że oni to wszystko widzieli. Widzieli Boże cuda, widzieli Bożą obecność. Spotykali się nieomal z Bogiem twarzą w twarz. I Bóg wyprowadził ich na pustynię. No dlaczego? No nie było innej drogi. Nie było drogi wzdłuż jakiejś rzeki, gdzie wiadomo, że rośnie roślinność, że jest woda, że jest zaopatrzenie. Wiecie, to nie była garstka ludzi składająca się z ojca, matki i dwóch dzieci. Nie. To nie był nasz zbór, gdzie jest u nas kilkadziesiąt osób. Tam było kilkaset tysięcy ludzi. To jest bardzo duża ilość ludzi. Taką ilość trzeba wykarmić. Taką ilość trzeba napoić. Nie da się przeżyć iluś tam dziesiątków dni bez nakarmienia takiej ilości ludzi, bez napojenia na pustyni. Czym jest pustynia? My tutaj w Polsce nie zastanawiamy się nad tym, dlatego że nie mamy takiej pustyni. Nie mamy możliwości nawet, żeby zobaczyć, jak pustynia wygląda. Mamy telewizję, mamy internet i możemy sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Natomiast czym jest pustynia? Co tam jest na tej pustyni? Czego Bóg poprowadził Izraelitów na pustynię? Do tej pory przecież mieli żywność. Mogli jeść, mogli pić, byli w Egipcie. W jakiś sposób byli zaopatrzeni. Oczywiście kupywali żywność, ale to nie była żywność za darmo. Egipt nie rozdawał żywności za darmo. Na nią trzeba było zapracować. I to dosyć mocno zapracować. To nie byli Egipcjanie, którzy byli w większym poważaniu niż Izraelici. Jakim jest miejscem pustynia? Pustynia jest miejscem odosobnienia, bo tam nie ma nic. Oprócz piachu, oprócz kamieni, oprócz skał, tam nie ma nic. Dosłownie nie ma nic. Wysoka temperatura, nie ma wody, nie ma możliwości, żeby cokolwiek urosło na tej pustyni. Wiecie, dzisiaj słyszymy o Abu Dhabi. Tam, gdzie na pustyni powstają potężne połacie zieleni, ale te połacie zieleni potrzebują wody. Ktoś je nawadnia. Widać te plantacje, bo tak to można nazwać, plantacje, które powstają na pustyni, widać z kosmosu. to są potężne plantacje, to są takie okręgi, bo oglądałem to w internecie, to są takie okręgi, po których non-stop idzie takie ramię, ono się obraca w koło i ta plantacja jest non-stop nawadniana. Dlaczego? Dlatego, że na pustyni w słońcu jest 70 stopni. To jest prawie wrzątek. Więc człowiek stojący na takim słońcu mdleje, dosłownie mdleje. Jakim jest miejscem pustynia, o której mowa jest w IV Księdze Mojżeszowej? Co charakteryzuje pustynię? No nie ma tam nic. No nie ma za czym się schować przed tym słońcem. Więc dlaczego Bóg posłał tam Izraelitów? Żeby zapomnieli o starym życiu. Żeby zapomnieli o starym życiu. Żeby zapomnieli o tym, że musieli tą żywność kupować. Żeby zapomnieli o tym, że polegają tylko i wyłącznie na własnej sile, na własnej mądrości. Żeby zapomnieli o tym starym życiu, które już się nie wróci. Nie ma powrotu. Morze się zamknęło. Idziemy do przodu. Albo ufasz Bogu, albo próbujesz wrócić przez morze do starego miejsca, tam, gdzie było ci tak dobrze. No tak, byłem bity, byłem sponiewierany, byłem w niewoli, ale cóż, mogłem się najeść, mogłem się napić. Pamiętacie, co mówiłem na początku? To są rzeczy zewnętrzne. Bóg stworzył te rzeczy zewnętrzne po to, aby służyły człowiekowi. Ale nie po to, żeby panowały nad człowiekiem. I otwórzmy Ewangelię Łukasza. Czwarty rozdział Ewangelii Łukasza, od 1 do 14 wersetu. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I przez 40 dni, kuszony przez diabła, w dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. I rzekł do niego diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. A Jezus mu odpowiedział: napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana. I daję ją, komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając, Jezus rzekł mu: albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykażę o tobie, aby cię strzegli. I na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. Jezus pełen Ducha na pustynię 40 dni został kuszony przez diabła. I wiecie, jeżeli Jezus został kuszony przez diabła, tak się zastanawiałem, no, Bóg Ojciec dopuszcza do tego, aby Jego Syn został kuszony przez diabła? Tak jest. Bóg nigdy nie powiedział, że zabronił diabłu kuszenia nas. On będzie chodził i będzie kusił. Ale wiecie, zwróciłem pewną rzecz jeszcze na to, że po tych 40 dniach, kiedy Jezus pościł, kiedy był na pustyni, w tym miejscu takim odosobnienia, bo to jest miejsce odosobnienia. Wiecie, nikt nie chodzi na spacery po pustyni dla przyjemności. Nikt nie chodzi tam, ponieważ tam jest fajnie, miło, jest ciepło na pewno, ale nic poza tym. Tam nie ma gdzie wody się napić, nie ma gdzie się schronić, bo nie ma drzew. Nie ma gdzie pożywienia znaleźć, bo jego tam nie ma. Ale po 40 dniach Jezus w mocy Ducha powrócił. I to jest przedziwne, że my w swoim życiu możemy przechodzić różnego rodzaju rzeczy w naszym życiu. Miłe, dobre, ale również te, które na sercu nam jest ciężko, kiedy je przechodzimy. I moglibyśmy je nazwać właśnie taką pustynią, taką duchową pustynią. Ale jeżeli mamy wiarę w naszych sercach i mamy moc, to przejdziemy przez tą pustynię, tak jak Jezus, pełni mocy, pełni Ducha Świętego. Oba te fragmenty z czwartej Księgi Mojżeszowej i to, co przed chwilą przeczytałem z Ewangelii Łukasza, są spójne. Są spójne miejscem, w którym się znaleźli Izraelici i Jezus. Ale zupełnie inaczej wyglądał ich pobyt. Zupełnie inaczej wyglądał pobyt Izraelitów na pustyni, a zupełnie inaczej pobyt Jezusa. Izraelici przez 6 dni w tygodniu otrzymywali mannę. I to nie jest później, tylko jest wcześniej. Izraelici przez 6 dni w tygodniu otrzymywali mannę. Bóg syłał na nich deszcz manny. Każdego ranka budzili się, wychodzili i zwyczajnie zbierali jedzenie. Na pustyni. Na pustyni. Dzisiaj, tak jak mówiłem, w Abu Dhabi powstają te plantacje, ale to jest stworzone ręką człowieka. To jest stworzone przez wysiłek ludzi, przez ogromne pieniądze, które są wpompowane w te plantacje po to, aby ci ludzie, którzy tam mieszkają, mieli pożywienie. Natomiast Izraelici nie robili nic, nie uczynili nic, żeby otrzymać od Boga mannę, żeby otrzymać od Boga posiłek, pożywienie, które potrzebne im było do tego, aby przetrwać. Musieli wyjść i zwyczajnie zebrać ją. Kiedy brakowało im wody, Bóg sprawił, że wytrysnęła ze skały. Bóg sprawił, że wytrysnęła ze skały. Bóg zaopatrywał ich we wszystko, czego potrzebowali. Bóg jest zaopatrzeniem. To są rzeczy, które są na zewnątrz człowieka. Pamiętajcie, to jest tylko to, co jest zewnętrzne. Jednak Izraelici, pomimo wszystkich tych rzeczy, które Bóg im ofiarowywał, byli dalej niezadowoleni. Zaczęli narzekać. Ich niezadowolenie wyrastało z jednego korzenia. Rzeczy. Rzeczy. I zaczęli rozważać swoją przeszłość. Wróg zrewidował i skorygował ich wspomnienia z Egiptu aż do takiego stopnia, że każde negatywne wspomnienie zostało usunięte. a posmak dobra, jakiego doświadczyli, urósł do śmiesznej miary. Do śmiesznej miary. I otwórzmy 4 Księgę Mojżeszową, 11 rozdział, od 4 do 5 wersetu. Jedenasty rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, 4-5 werset. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jedli w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie, i pory, i cebulę, i czosnek. A teraz odpadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć na tę mannę. Rzeczy. To są tylko rzeczy. Izraelici nie skarżyli się jedynie na brak mięsa. Oni po prostu wzgardzili Panem, który wyprowadził ich z niewoli. Mogliśmy się najeść za darmo, warzyw, nie mamy warzyw, tylko tą mannę. Wiecie, to był policzek dla Boga. To był policzek dla Boga. Skupiali się na sobie i rzeczach, a nie na Bogu. Dlaczego Bóg wybrał pustynię? Dlaczego Bóg w twoim życiu stawia na twojej drodze pustynię? Aby wejść i być zależnym tylko od Boga. Aby wejść tam i być zależnym od Boga. Boże, jeżeli ty mnie tam kierujesz, jeżeli ty, Boże, wybrałeś to miejsce, abym przeszedł przez pustynię, to znaczy, że czemuś to służy. To znaczy, że muszę zrewidować swoją przeszłość, aby postawić na ciebie. Głównym celem pustyni jest doprowadzenie nas do miejsca, w którym wybierzemy Pana i będziemy z tego zadowoleni. Nie tak jak Izraelici zrobili pierwszy krok. Oni poszli na pustynię, dlatego że Bóg im tam kazał iść. Dlatego że Bóg prowadził ich przez pustynię. I to było dobre. Tylko oni z tego powodu byli niezadowoleni. Jezus też miał wybór. Przecież nie mógł, nie musiał. Ale chciał. Chciał. Jezus chciał. Jezus chciał. Nie musiał, ale chciał. On to uczynił. On poszedł na krzyż, bo tak chciał. Nikt go nie zmusił do tego. Był posłuszny Ojcu. Pomimo tego, że się modlił, Panie, jeżeli możesz, Boże, jeżeli możesz, ale on wybrał to dlaczego? Dlatego, że chciał to i uczynił to dla ciebie, dla mnie, dla nas. Jeżeli przyjmiemy dziedzictwo, zanim nauczymy się go kochać ponad wszystko, nie tylko nim wzgardzimy, ale zapomnimy o nim w ziemi obiecanej. Jeśli przyjmiemy dziedzictwo, które Jezus nam obiecał, które Jezus nam dał, jeżeli przyjmiemy dziedzictwo, zanim nauczymy się Boga kochać, wzgardzimy nim. Wzgardzimy. I zapomnimy o nim w ziemi obiecanej. Dlatego musiała być pustynia. Dlatego Bóg musiał przeprowadzić Izraelitów przez pustynię po to, aby nauczyli się Go kochać. Po to, aby pokochali Boga za to, co im uczynił. Za to, że wyrwał ich z niewoli. Za to, że przeniósł ich do innej rzeczywistości. Do rzeczywistości nie rzeczy, które są i otaczają nas na zewnątrz, ale do Bożej rzeczywistości w Jezusie Chrystusie. Do Bożej rzeczywistości, która jest w naszych sercach. Nie to, co jest na zewnątrz nas, tylko to, co jest w środku nas. Po 40 latach, dopiero po 40 latach przebywania na pustyni dla Izraela zbliżał się dzień, w którym mieli odziedziczyć ziemię, na której nie pracowali, na której były winnice, których nie sadzili i całe miasta, których nie budowali. Bóg chciał przekazać to dziedzictwo dla Izraela i przekazał je. I to, co obiecał, że wejdziecie do ziemi, którą wam obiecuję, uczynił to. Dlaczego po 40 latach? No bo ludzie zaczęli patrzeć na rzeczy zewnętrzne. I te rzeczy zewnętrzne zawładnęły nimi i ich sercami. Jaki jest cel pustyni? Wybrać Jego, nauczyć się wybierać Jego i czerpać z tego zadowolenie. Jaki jest cel pustyni? Aby być otwartym na dawcę, aby być otwartym na dawcę, otworzyć swoje serca na tego, który zaopatruje, a nie na dar, który on daje. Często jest tak, kiedy robimy jakiś prezent dla naszych dzieci. Zauważcie to, rodzice. Może wszyscy jesteśmy rodzicami, ale zauważcie to. Kiedy obdarowujemy kogoś, ten ktoś w początkowym okresie zwraca uwagę na nas, natomiast później zwraca uwagę bardziej na ten dar niż na dawcę. I tak u dzieci jest. One się cieszą z tego, że coś otrzymali. To jest ludzka natura, to jest nasza natura. Natomiast Bóg chce, abyśmy zwrócili uwagę na dawcę, a nie na dar, który otrzymujemy. On nam obiecał. On nam obiecał. I nam dał. Ale zapominamy o dawcy. Zapominamy mu podziękować. Zapominamy mu dziękować. Po co wybieramy może inaczej? Dlaczego Jezus wybrał pustynię? Dlaczego Jezus wybrał pustynię? Czy ktoś go zmusił, żeby on szedł na tą pustynię? Nie. On dobrowolnie wybrał pustynię. Dlaczego? Nawet kiedy jesteśmy w mocy ducha i czujemy się silni, i czujemy się mocni, pamiętajmy o tym, że moc może nam towarzyszyć w pięknych miejscach, zalesionych, gdzie jest pod dostatkiem wody, gdzie jest pod dostatkiem pożywienia, gdzie jest pod dostatkiem wszystkiego. Ja pamiętam czasy w Polsce, kiedy brakowało wszystkiego w sklepach. Był ocet na półkach i nie było nic. Ciężko było kupić buty na zimę i nieraz chodziło się 3 lata w jednych. Ja pamiętam takie czasy, kiedy po prostu nie było nic. Dzisiaj, kiedy opowiadam to moim dzieciom, nawet tym starszym, które mają po 26 lat, dla nich to jest abstrakcja. Oni nie mogą sobie wyobrazić w ogóle tego. Ale w naszym życiu dzisiaj nie brakuje nam pożywienia, nie brakuje nam picia, nie narzekamy, może choroby, może coś innego, ale generalnie mamy tego pod dostatkiem. Półki uginają się. I Jezus mógł wybrać każde miejsce na ziemi. Był Synem Bożym, był człowiekiem, ale mógł udać się w każde miejsce na tej ziemi. I wyobraźcie sobie, on wybiera pustynię. Dlaczego? Żeby te rzeczy zewnętrzne nie miały na niego wpływu. Żeby te rzeczy, które Bóg stworzył, które są na zewnątrz, nie miały na niego żadnego wpływu. Chciał być on i Bóg. Chciał być on i Bóg. Spotkać się z Bogiem twarzą w twarz. Po co on poszedł na pustynię? Aby pościć i modlić się. Taki miał cel. I żeby te zewnętrzne rzeczy nie przeszkadzały mu w tym wszystkim. Dlaczego wybrał pustynię? Kiedy czujesz się silny w Bogu, kiedy czujesz się mocny, kiedy czujesz się napełniony w Duchu Świętym, idź na pustynię. Idź na pustynię, aby te zewnętrzne rzeczy nie przeszkadzały ci w spotkaniu się z Bogiem. Kiedy Jezus wrócił po 40 dniach, tak jak czytamy, powrócił w mocy Ducha. Czy na pustyni stracisz coś z tej mocy Bożej? Nie. Ona będzie dalej ta sama. Ale będziesz bogatszy o doświadczenie, które zdobyłeś na pustyni. Pustynia, którą wybieramy sami, by być w Jego obecności, w Jego bliskości, wtedy jesteśmy zdecydowani na to poświęcenie ze względu na Niego. Nie na nas samych, ale na Niego. Dlaczego? By słyszeć Go lepiej, by zbliżyć się do Niego, by widzieć Go lepiej, by być zwycięzcą, a nie pokonanym. I przeczytajmy jeszcze jeden fragment Bożego Słowa na zakończenie, które jest zapisane w 40 rozdziale Księgi Izajasza. 40 rozdział Księgi Izajasza od 1 do 5 wersetu. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Dzisiaj chciałbym was pocieszyć z tego miejsca, że nawet gdy przechodzisz przez pustynię w swoim życiu i przechodzisz trudne chwile, to Bóg jest twoim pocieszycielem. Mówcie do serca Jeruzalemu. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona i każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne, będzie, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Prostujcie drogę. Prostujcie na pustyni drogę. Na pustyni, w której się znajdujesz, być może znajdziesz się, być może jesteś za nią. Pan jest w stanie uderzyć w skałę i wytrysnąć wody. Pan jest w stanie nakarmić się, Pan jest w stanie napoić cię, dlatego że Bóg jest zaopatrzeniem. Bóg nigdy się nie spóźnia. Bóg jest Bogiem. Jemu się nie rozkazuje. On czyni tak, jak czyni. Chciałbym, abyśmy powstali. chciałbym, Panie, aby nasze życie obyło się bez pustyni, ale tak niejednokrotnie nie jest. Panie, Ty przeprowadzasz nas przez różnego rodzaju doświadczenia. Dlaczego? Dlatego, że nas miłujesz. Dlaczego? Dlatego, że Ty powiedziałeś, że swoje dzieci, kiedy kochasz, to i smagasz, i przeprowadzasz przez pustynię, i przez ciężkie chwile w naszym życiu. Po co? Po to, aby okazało się, że Ciebie stawiamy w swoim sercu, w swoim życiu na pierwszym miejscu. I to nie rzeczy zewnętrzne mają na nas wpływ, ale Ty, Twoje słowo, wiara w naszych sercach. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją łaskę, za to, że możemy być na tym miejscu, Panie. I do tej pory jesteśmy na tym miejscu, wierzymy w Twoje święte słowo, dlatego że Ty powiedziałeś, abyśmy nasze ścieżki prostowali, nawet na pustyni. Ty jesteś z nami. Ja dziękuję Ci, Panie, że nas nie opuszczasz i że jesteś pośród nas, dlatego że Ty tak powiedziałeś, Panie. To są Twoje słowa. I nawet kiedy jesteśmy we dwóch lub trzech, Ty jesteś pośród nas. Ja dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego, za napełnienie Twoim Duchem Świętym. Panie, wtedy, kiedy nawet przychodziłeś przez pustynię, przez 40 dni, byłeś napełniony Duchem Świętym. Pokazałeś nam, Panie, jak my możemy upodobnić się do Ciebie. Że te zewnętrzne rzeczy, które diabeł nam pokazuje, nie są warte Twojej miłości, Twojej dobroci, Twojej łaski, Twojej obecności w naszym życiu. Dzięki Ci składam, Panie, za to, że przejść możemy przez pustynię i być dalej napełnionymi. Panie, chociaż poranieni, ale dalej napełnieni. Chociaż upadający, ale dalej napełnieni Twoją mocą. I ja dziękuję Ci, Boże, za Twojego Ducha Świętego, za to, że zostawiłeś nam Pocieszyciela. I dzisiaj możemy być pocieszeni, Panie, w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.